Manufaktura reportażu.
Ja nie mam tego poczucia straty, no bo jakby no tak funkcjonowałam od zawsze. Taka się urodziłam, tak sobie radziłam, no taka jestem, nie? Więc jakby to jest moja norma.
To Ola, dziewczyna z niepełnosprawnością. Dziewczyna, która jest psychologiem i pracuje z innymi potrzebującymi pomocy. Niepełnosprawność kojarzy nam się zwykle z tragedią, ograniczeniami, utrudnieniami, niedostosowanym otoczeniem itd. Niepełnosprawność brzmi jak fatum. Istnieje jakieś dziwne przekonanie, że człowiek z niepełnosprawnością to człowiek z gruntu nieszczęśliwy. Pozwolą Państwo, że z tym stwierdzeniem nie zgodzę się już na początku. Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Dziś w moim reportażu Taka się urodziłam, usłyszą Państwo same pozytywne rzeczy. To historia Oli i Stefana, młodego małżeństwa z gdańskich Siedlec. Najpierw nasza bohaterka, a Stefan dołączy do nas nieco później.
Ojojoj,
cześć.
Ona się musi z tobą pierwsza przywitać. Zostaw, chodź. Butów polecam nie ściągać. Bo prawdopodobnie i tak ci je przyniesie.
To się działo od zawsze. Ja się urodziłam z niepełnosprawnością. To jest w ogóle porażenie mózgowe dziecięce, więc to się ciągnęło od zawsze. To nie jest tak, że ja jej nie zauważam. Ja po prostu nigdy nie miałam inaczej. Więc trochę nie mam do czego porównywać. I jakkolwiek głupio to brzmi, myślę sobie, że mam trochę lepiej. Bo jak ktoś ma tą sprawność na dzień dobry i ją straci, nie wiem, w jakimś wypadku, czy coś tam się takiego wydarzy, no to jakby ma to poczucie straty. Nie wiem, jakoś nigdy nikt się... Nie miałam takiej sytuacji, że dzieciaki nie chciały się ze mną bawić, wiesz, albo że właśnie, że ktoś mnie wyśmiewał. Jakoś tak mam bardzo pozytywne wspomnienia i to nie jest wyparcie, nie? Że tam nie chce mi się teraz o tym myśleć, ale faktycznie gdzieś tam patrząc na przedszkole, na zerówkę, no to nawet jak gdzieś tam biegaliśmy po boisku, no to dzieciaki robiły mi takie stoliki, wiesz, w sensie, że gdzieś tam, nie wiem, tak jak na WF-ie się robi, nie? Się ćwiczy, żebym właśnie jak się zmęczę, to żebym mogła sobie usiąść, więc no ja mam takie wspomnienia, takie jakby bardzo pro. Może to kwestia farta, może to kwestia tego, że faktycznie mam jakąś taką fajną energię i nie siedzę i się nie użalam i to gdzieś tam się... Jakby wiesz, selekcja naturalna, nie? Że faktycznie przyciągam tych, których chcę przyciągać, a tych, których nie, to po prostu nie ma ich w moim otoczeniu.
A jak się ma takie usposobienie, że się chodzi w sumie całe życie z uśmiechem na twarzy, zagaduje się, chce się uczestniczyć, to myślę, że to też jest takim punktem, który... jednak sprawia, że się nie przyciąga tych takich negatywnych albo i się przyciąga przy okazji tych pozytywnych, tych, którzy wzbogacają nasze życie.
Wychowywałam się w Rumi, więc to jest jeszcze w ogóle zabawniejsze, no bo Rumia miała miejscowość, jak mieszkałam tam do 16 roku życia, no to liczyła 30 tysięcy mieszkańców. No więc i na plus, i na minus, no bo trochę taka zaściankowa mentalność, ale trochę takie też może właśnie poczucie, nie wiem, solidarności, bliskości, jakiejś takiej... Nie wiem, no faktycznie szkoła, do której chodziłam, była małą szkołą, też wszyscy się znali. Może to też jest ten aspekt faktycznie, który gdzieś tam to ułatwiał. Później przeniosłam się do Gdańska i to jest w ogóle zabawna historia, bo jak już jesteśmy przy jakimś tam hejcie, no to faktycznie pierwszą taką akcją, w której się spotkałam z hejtem w Gdańsku, to była szkoła, dokładnie ta tutaj obok nas, 8 LO. Gdzie no zostałam pobita, ale wcale nie za moją niepełnosprawność, tylko za to, że przeprowadziłam się z Rumi i paradowałam po Kartuskiej w skarpetkach Arka Gdyniora. Znaczy w ogóle okres mojego liceum to jest bardzo burzliwy okres. Ja liceum zmieniałam inaczej. Chodziłam do 4 różnych liceów, zmieniałam 3 razy. Bo miałam taką potrzebę poznania nowych ludzi tutaj zaraz szybko. Ja jestem generalnie niecierpliwym człowiekiem i tutaj Stefan może potwierdzić, myślę. Potwierdzam. I bardzo chciałam w wieku lat, no 16, no bo to tak mniej więcej jest, jakby nie czuć się, nie wiem, nieposiadająca znajomych ekipy. No wiadomo, nie będę jeździć tak co weekend do Rumi, no bo to jednak 60 minut pociągiem. Więc chciałam bardzo szybko poznać bardzo dużo ludzi. No to tak, pierwsze liceum, nie, to gdzieś tam poznałam. Zaczęło mi przeszkadzać, że to jest daleko, bo mieszkaliśmy wtedy na Morenie, a ja jeździłam do Nowego Portu. Tam się zajęcia zaczynały jeszcze przed 7. I co? No i trzeba było dojeżdżać, nie? Całą trasę 199 się gdzieś tam, nawet nie 199, Nowy Port, to jeszcze czymś innym tam dojeżdżałam. No nieważne. No i zaczęło mi to przeszkadzać, bo jestem śpiochem. No więc stwierdziłam, że zmienię. nie? No moja mama, dobra, no powiedzmy, trzeba się zaklimatyzować w nowym mieście, w porządku, nie? Poszła w to. Potem poszłam do czternastki na Zaspie. Tak. Tam mi się bardzo nie podobało, że pani od niemieckiego powiedziała, że z jej zajęć zwalnia tylko jak zgonu, więc mówię, no to zobaczymy, bo jestem dość przekorną osobą, więc tutaj kiepsko trafiła. No i faktycznie chciałam je uwalić z tego niemieckiego. Powiedziałam, że żadnego komisa nie zdaję, że będę powtarzać drugą klasę. Powtarzałam. Przeniosłam się tutaj właśnie do ósemki na Kartuską. Tu mnie pokonała matma, no ale już klasy nie powtarzałam i stwierdziłam, że dobra, nie? No to się przeniosę w jakieś takie luźniejsze klimaty, wylądowałam na Przymorzu. Na Przymorzu poznałam tak fantastycznych ludzi, taką fajną ekipę, że nie dość, że już tam zostałam. Poczułam, że to jest bardzo moje miejsce, to jeszcze mam z nimi kontakt do dzisiaj i naprawdę jest fajnie. No bo studia faktycznie, gdzieś tam naturalną koleją rzeczy psychologia, bo w sumie też od zawsze wiedziałam, że to musi być psychologia. Moja mama nawet mówiła, że nic się nie zmieni, bo ludzie i tak do nas przychodzą. Notorycznie mieliśmy jakichś ludzi, moich znajomych w domu, przychodzili albo na obiad, albo się pochwalić, albo się pożalić. Tak, to gdzieś tam szło tak zupełnie naturalnie. No i stwierdziła, że nic się nie zmieni, jak powiedziałam, że chcę studiować psychologię, tylko że w końcu będą mi za to płacić. No i tak też się wydarzyło. No i szukałam pracy, a nie szukałam faceta, bo akurat byłam świeżo po zakończonym związku. Chciałam się zatrudnić na recepcji w hotelu.
W którym ja pracowałam jako kucharz.
Tak. W każdym razie, no co, no nawet nie wytrzymałam dnia próbnego, bo stwierdziłam, że miejsce to niekoniecznie dla mnie i w ogóle robota niekoniecznie dla mnie. No ale gdzieś tam pojawił się Stefan. Zaproponował mi tajską zupkę, której do dnia dzisiejszego mi nie zrobił.
Wtedy dostałaś chyba na recepcji,
nie
przyniosłem ci?
Nie. Więc pozostała w strefie pragnień. No ale faktycznie, dnia próbnego nie wytrzymałam, ale gdzieś tam wyhaczyłam Stefana i jeszcze specjalnie dla niego założyłam Facebooka, bo nie miałam. A no musiałam go jakoś znaleźć, na szczęście imię ma oryginalne, więc no wyszło.
Tak ona do mnie napisała, spotkaliśmy się, no i tak zostało.
Tak. No tak zostało. Aczkolwiek żadne z nas nie planowało, że to będzie na pewno nie małżeństwo, nie? Bo ja byłam zagorzałą przeciwniczką małżeństw i w ogóle, więc miało być.
Ja też
tak
byłem krótko po związku, więc też chciałam absolutnie pokorzystać z życia. Ale no, los chciał inaczej. Jeśli mam być szczery, to na dzień dobry, jak Olę poznałem, to mimo całej sympatii do Oli, mimo uśmiechu na twarzy, mimo wszystkich cudowności, które bym mógł wymieniać długo, myślę, to miałem duże wątpliwości. Duże wątpliwości, rozmawiałem nawet z moimi rodzicami, mówię, że poznałem super dziewczynę, ale jednak czuję trochę obawy, że jednak Ola jest trochę niepełnosprawna, nie chodzi najlepiej. I się zastanawiałem, jak to będzie. Myślałem nawet o jakichś takich zwykłych aktywnościach, typu jazda na rowerze, typu...
Na którym nie jeździsz.
No, okej, okay, no, wiesz.
Wiesz, tak się śmieję, bo Stefan dostał rower na 30, więc cały czas stoi u rodziców, nie?
No, bo trochę nie mam z kim jeździć, nie? No, ale dobra. Jakby, okej, okay, no, bo, ale generalnie jakieś rolki, jakieś wrotki, jakieś, no, jakaś taka aktywność, do której jednak te nogi są potrzebne, więc miałem duże obawy. No ale z każdym tygodniem naszego spotykania się po prostu gdzieś tam niepełnosprawność po prostu poszła na drugi plan i stwierdziłem, że no albo, nie wiem, będę się kierował teraz jakimś racjonalnym zachowaniem, że nie wezmę dziewczyny, którą w sumie już, której się zakochałem, dlatego że jest niepełnosprawna. No i stwierdziłem, że no nie, absolutnie, byłoby to niezgodne z moimi wartościami. I
mówisz, no zresztą... trudno, sam nie będę na tym rowerze jeździł, tak?
Dokładnie, i zrezygnowałem z jazdy na rowerze. Z jazdy na rolkach. Nie, oczywiście, że nie do końca. Gdybym miał ochotę to zrobić, to bym to zrobił i sam. Absolutnie, Ola mi nie stoi na przeszkodzie.
Nie
ale,
zabraniam.
Ale byłoby na pewno przyjemniej, gdybyśmy robili takie rzeczy razem. No ale no, życie to też nie jest bajka, więc też są jakieś poświęcenia i nie mam problemu z nimi po prostu, tak? No prawda jest też trochę taka, to nie jest do końca tak, ten medal ma dwie strony, bo sytuacja rzeczywiście też jest trochę taka, że oboje pracujemy dość sporo. Od poniedziałku do piątku wracamy o różnych porach.
Dobra, Ola wraca. Nie masz teraz tłumaczyć.
O różnych porach. Generalnie do czego zbliżam zupełnie w skrócie. Jak już mamy na przykład ten wolny, wspólny dzień, no to mógłbym powiedzieć, dobra, Ola, wychodzę o 8 rano na rower i wrócę o 20 wieczorem, no ale wtedy kolejny dzień byśmy nie spędzili razem, tak? Więc no tak, no jakby to ja nie uważam, żebym jakoś rezygnował z siebie, ale no tak, jest to też inaczej, tak? Niż gdybyśmy mieli to razem robić, niż jakbym miał to robić sam.
No, to na pewno. w ogóle jakby trochę odbiję od tematu, ale w pracy mi to bardzo pomaga, nie? To jest generalnie taki motywujący aspekt, szczególnie wiesz, w pomocy społecznej, gdzie mnóstwo ludzi przychodzi z takim zniechęceniem, pani, co ja mogę, nie? W mojej sytuacji i wiesz, wyliczają jakby różne przeciwności, różne takie rzeczy, które mogłyby im to uniemożliwiać, bo to też nie jest tak, jak ja siedzę ze biurkiem, no to nie widać tej mojej niepełnosprawności. A potem wstaję, nie wiem, tam zrobić herbatę albo coś wydrukować, czy cokolwiek innego zrobić i oni, wiesz, wryci, ale w takim znaczeniu, że kurczę, nie? Jednak można. W sensie, że ja tu siedzę i się żalę i nie wiem, nie chcę na przykład podjąć pracy albo jakichś innych aktywności, a jakby no przede mną siedzi psycholog, który pokazuje, że można. Słyszałam nie raz, nie dwa, słyszałam, że uratowałam komuś życie, szczególnie jeżeli chodzi o małolatów. Aczkolwiek myślę, że to bardziej ma związek, nie wiem, z osobowością, z uważnością. Może głupio myślę, ale że tutaj jakby ta niepełnosprawność niekoniecznie grała pierwsze skrzypce. Chociaż może, bo na przykład mam teraz w terapii taką młodą osobę z niedosłuchem, która się bardzo tego wstydzi. W sensie wstydzi się tego ujawnić. I jak właśnie zobaczyła, że ja się nie wstydzę, że funkcjonuję, no to mówi, kurczę, nie? No to faktycznie mogę powiedzieć, że nie dosłyszałam i nikt mnie za to nie zje. Myślę, że jakbym miała w tych czasach chodzić do szkoły, to byłoby mi znacznie trudniej, że są takie trendy, które być może ciężko przeskoczyć, mając niepełnosprawność, jakieś takie aktywności, które są właśnie bardziej wymagane, żeby zaistnieć w grupie, jakieś challenge.
I myślę, że też internet w dzisiejszych czasach pomaga w tym, żeby hejtować. Jakby nie mówię, że oczywiście, że internet jest narzędziem zła, ale jest to narzędzie, które ułatwia i pozytywne rzeczy, i też negatywne. Więc hejt nawet niekoniecznie musisz kogoś znać, żeby komuś brzydko powiedzieć, albo wyrazić jakąś niechęć, albo... Myślę, że to są też trochę inne, jakby inne czasy. W tamtych czasach się jednak spotykaliśmy z konkretną grupką, która nas już akceptowała, więc ten hejt, który gdzieś tam był 3 bloki dalej, czy 10 bloków, nas po prostu nie dotyczył i był dla nas nieistotny. Więc myślę, że tak, to są...
Znaczy też myślę, nie chcę mówić jak stara ciotka, ale że mamy trochę teraz wśród małolatów kryzys wartości jednak. Że to jest takie szukanie trochę na oślep, trochę szukanie tej akceptacji za wszelką cenę. Taka kwestia potrzeby uwagi właśnie być może przez internet. No nie wiem, no mam wrażenie, że my nie goniliśmy za tymi lajkami, serduszkami, a że to młodych teraz bardzo obciąża.
No tak, ale to wydawałoby się, że niepełnosprawność jednak dawniej była większym obciążeniem niż dzisiaj, a z tego co ty mówisz, jest to społecznie odwrotne.
Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, z tego względu, że to też tak jak mówię, było być może jakby mniej atrakcji, takich możliwości skorzystania. No nie wiem, wszyscy siedzieliśmy na ławce na osiedlu na przykład, a teraz są escape roomy, są właśnie jakieś tam challenge, jakieś takie kwestie, z których być może niepełnosprawni w dalszym ciągu są wykluczeni, nie? Jak się wybudował teatr szekspirowski, nie? Na koncercie Ostrego. No i wiesz, i wchodzimy i ja mówię, kurczę, nie? W ogóle nie ma żadnej poręczy, budynek za miliony, a, wiesz, Gdańsk miastem równości. No i jakby piszę tam na Facebooku chyba, czy jakoś tak do tej obsługi, że to jest w ogóle jakby no przykre, że tutaj jakby nie dbają o to. No co dostałam odpowiedź, zawsze może pani poprosić kogoś z obsługi. Ale wiesz, no to nie o to chodzi, że w XXI wieku płacąc za bilet prosić kogoś z obsługi, żeby co...
No tak, przy czym absolutnie to też nie jest tak, że się, dużo uważam, że się zmieniło, widać coraz więcej tych barierek. Są jeszcze, jest wiele miejsc, w których gdzieś tam i widzę, ja to też dopiero teraz widzę, mimo tego, że jestem Oli mężem już od ponad 4 lat.
Ponad pięciu,
a ze sobą jesteśmy już 9 prawie, to są rzeczy, które dzisiaj mnie jeszcze zaskakują, w sensie... Wydaje mi się, że jest dostosowane, są windy, jest to i tamto i siamto, poręcze albo podjazdy, a dochodzimy do jakiejś głównej instytucji, do Urzędu Miasta czy coś i brakuje jednak. Gdyby nie moja ręka, to ja bym musiała prosić kogoś innego, żeby wejść, żeby się gdzieś dostać. Więc
Jest dużo lepiej, ale w dalszym ciągu dużo brakuje.
Ale nadal mieszkacie na piętrze, no bo musiałem wdrapać się na piętrze.
Tak, tak.
Bez windy.
Bez windy. Bez windy, no to raz, że kwestia kosztów, no bo nowe osiedla, no to wiadomo, trzy razy tyle, co tutaj. A dwa, trochę chyba z premedytacją, wiesz? Ja miałam tylko jedno mieszkanie, nie, dwa. Pierwsze, które wynajmowałam sama i drugie niedawno, zanim się przeprowadziliśmy tutaj z windą, ale trochę z premedytacją z tego względu, no, że to jest jakaś forma jednak ruchu, nie wiem, rehabilitacji, sposobu radzenia sobie. Ja też bardzo często słyszę, nawet do pracy jak przychodzę, nie? O, po co szłaś schodami, przecież jest windę. Ja mówię, kurczę, jak już nie będę mogła chodzić, no to już skorzystam z tej windy, ale póki jeszcze mogę, no to robię tak jak mogę. Bo to faktycznie, no nie jest trudno osiąść i stwierdzić, że okej, okay, teraz będę siedzieć i pachnieć i wiesz, korzystać z wszystkich dostępnych ułatwień. No ale fajnie jak one są, nie? Zdecydowanie super, super jak jest taka możliwość. W sensie, że to jest kwestia mojego wyboru, a nie tego, że po prostu no, ktoś nie zadbał o to, żeby ta poręcz była.
I tutaj jeśli chodzi o Olę, to też muszę dodać, że Ola póki może to robi wszystko, żeby jednak być jak najbardziej samodzielna. Gdzie może sama wejść, wyjść, zejść... Cokolwiek to Ola robi to z chęcią.
Jak się bardzo tak. Łatwo rozleniwia, nie? To mogłabym...
Ale są ludzie, którzy jak mogą, to tylko korzystają z wszystkich ułatwień, a Ola niekoniecznie. Jak musi, jak nie da się, to owszem, ale nie jest osobą, która jakby korzysta z tego cały czas i jakby bo musi.
To jest też miara jakiegoś takiego, nie wiem, samorozwoju, przekraczania granic, przekraczania strefy komfortu. My na przykład jak wyjeżdżamy na urlop, to korzystamy z jakichś takich, nie wiem jak to powiedzieć, no nie chcę mówić hardkorowych, ale jakieś punkty widokowe, jakieś takie właśnie, nie wiem, skałki, jakieś takie rzeczy, meteory w Grecji i okej, tu bez Stefana nie dałabym rady, ale faktycznie no ludzie na nas czasem patrzą jak na wariatów, nie? Że może się pchają gdzieś tam takie, ileś metrów w górę.
Takie klasztory na wysokich skałach. I żeby się do nich dostać, kiedyś to można było tylko liną, tam raz w tygodniu im żywność przesyłali tą liną. Ale teraz już w XXI wieku porobili schody w skałach, że trzeba zejść 300 czy ileś tam schodów w dół i potem kolejne 300 w górę, żeby wejść do tych klasztorów. I my z Olą pokonujemy te schody i to nie jest większy problem. Tak, a ludzie potrafią na nas patrzeć ze zdziwieniem, że my to robimy i wcale aż tak strasznie nie odstajemy od innych. Czasami nawet starsze osoby idą za nami, bo my jesteśmy jednak, dajemy bardziej radę niż... Bez urazu oczywiście, jakby nie oceniam, ale dajemy radę jeszcze,
no, ale
ona też daje
radę. Pilotów wycieczek, nie? Czy jak właśnie rezerwujemy, czy coś, to zazwyczaj gdzieś tam mamy jakieś takie, czy na pewno, ale wie pani, to można inaczej, nie wiem, nie?
Może to nie jest
można z wody, a nie z góry, nie? Tak. No, jakoś tak podejmujemy te wyzwania, raczej owocnie, nie?
Raczej tak. No, raczej starzało się też, że trafiliśmy na takie skały, że nie byliśmy w stanie... przejść, pójść dalej i musieliśmy szukać alternatyw, ale próbujemy zawsze.
No to w tym roku tak mieliśmy, jeszcze jakby dokończę ten wątek, a propos szukania alternatyw, bo ja faktycznie się staram szukać tych alternatyw, no i jak się już bardzo nie da z góry, no to faktycznie to sobie wygooglowaliśmy, że okej, można wypożyczyć łódkę i gdzieś tam tym wodnym taksi sobie tam podjechać, podpłynąć, nie? Więc faktycznie jak już się zafiksuję na czymś, że coś chcę, no to staram się wyczerpać wszystkie możliwości, żeby tak się wydarzyło. I tu mamy trochę odwrotnie, tu się Stefan zawsze śmieje, bo on mówi, Boże, możemy kiedyś w tym hotelu poleżeć po prostu na leżaku, mówi jeden dzień, nie? Proszę cię, jeden dzień, leżak, drinki i nic nie robimy, a ja nie mogę, mam robaki w tyłku, ja tam poleżę dwie godziny, mówię, dobra, możemy iść, nie? Więc tak, tutaj Stefanek trochę cierpi na tym.
Absolutnie, ja lubię też, lubię pochodzić, lubię pozwiedzać, absolutnie sobie nie wyobrażam jechać gdziekolwiek, czy to w Polsce, czy jakby nie chodzi o miejsce, ale nie zwiedzić tego miejsca, nie zobaczyć, nie poczuć tego miejsca, ale jak jestem gdzieś tydzień, no to lubię też poleżeć dzień nad wodą, nad plażą, nad basenem i po prostu pokorzystać ze słońca. Żona nie daje, absolutnie. 3 godziny to jest maks. I ja już sam mówię mojej żonie, dobra, idziemy, bo ja po prostu widzę jej wzrok. Ja widzę, że już przeczytała pół gazety.
Ja muszę mieć dobrą książkę, żeby to się udało, żeby mogła leżeć na tym leżaku, nie? Ale wiesz, że szybko czytam, no to też się szybko kończy.
Widzę, że już pół gazety przeczytane, widzę, że już, już kręci się, już patrzy. I już wtedy... Tak, ja już wiem, że jak ja sam zaraz nie zaproponuję, albo jak nie powiem, dobra, chodźmy, to za 5 minut i tak padnie to pytanie, że już chodźmy.
Trochę łapiemy ten dzień i tą bieżącą chwilę. A z takich planów, które myślę mieliśmy, no to wszystko się do tej pory spełniło. W sensie, wiesz, no jakieś tam mocne planowanie wesela, gdzie też się wstrzeliła ta moja niepełnosprawność, no bo co, no obcasy nie, no sukienka jakaś długa nie, wiadomo, pierwszy taniec, no w ogóle jak to i jak to ukryć i jak sobie z tym poradzić. Więc to faktycznie gdzieś tam były takie rzeczy do planowania. Co, planowaliśmy mieszkanie. Udało nam się je kupić bez wielkiego remontu, że właściwie się wprowadzaliśmy, więc tutaj też plany zaliczone. Nie wiem, podróżować na pewno.
W najbliższej przyszłości to skupiam się bardziej na podróżowaniu i na korzystaniu po prostu z życia tu i teraz, ale tak innych planów jako tako chyba bym nie powiedział, że mamy. Mieszkanie mamy, pracę mamy, jest stabilnie, jest fajnie. Planowałbym, to jest jedyny taki mój taki dalekosiężny plan, to mały domek. Domek, kawałek ziemi.
Tak, za 14 już lat spłacamy kredyt, wiesz.
Będziemy po kredycie i wtedy będziemy myśleć o tym, czy mały kawałek ziemi kupić, mały domek postawić. Pewnie technologia się jeszcze 3 razy zmieni, albo będą nowe jakieś technologie, ale wtedy taki mały domek.
Ja od ładnych paru lat kombinuję, sauna, żeby się zajmować tylko jakby prywatnie psychologią, jakimiś tam warsztatami, szkoleniami i tak dalej, ale trochę gdzieś tam też ta dusza społecznika chyba mi na to nie pozwala, więc nie wiem, kiedy to się wydarzy. Ale może za 15 lat już się wydarzy. Może to jest całkiem możliwe, że będę mogła wstawać o 9 na przykład, zamiast na 7.30.
I że do ciebie będą przyjeżdżać, a nie
ty. A nie, to akurat mi nie przeszkadza. To jest całkiem aktywna perspektywa.
Manufaktura reportażu.